Podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Słyszymy się po małej przerwie. Ja jestem winny tej przerwy, bo byłem na urlopie. Ale wracamy dzisiaj. Wracamy, będziemy sobie rozmawiać o temacie jakże poruszającym nas wszystkich, czyli o roku 2022 w grach. I dzisiaj znowu w naszym dość częstym składzie, czyli jest ze mną redaktor naczelny.
Dzień dobry.
Czyli Krystian Smoszna. Jest również zastępca redaktora naczelnego.
Czyli Adam Zehenter. Dzień dobry.
Dobrze, jestem także ja. Żeby zacząć to wszystko, ja chciałem wam przeczytać coś, co sobie tutaj wypisałem. I teraz to jest tak. Stalker 2, Suicide Squad, Kill the Justice League, Settlers, Forspoken, Sons of the Forest, Zelda, Tears of the Kingdom, The Day Before, Redfall, Starfield, Kerbal Space Program 2, Prince of Persia, Sands of Time Remake, Homeworld 3, Star Wars Hunters, Avatar, Frontiers of Pandora, Lothar Golem, Nightingale, Hogwarts Legacy, Deliver Us Mars, Oxenfree 2, Skull and Bones, wiele innych. To wszystko zostało opóźnione w tym roku. To gry, które miały wyjść w tym roku i których nie ma. Więc czy to jest pierwsza z naszych sugestii, że ten rok jest beznadziejny?
No ja nie uważam do końca, żeby on był aż tak beznadziejny, chociaż faktycznie da się zauważyć, że jest jakiś problem. Problem przede wszystkim jest taki, że wychodzi mało gier pokroju Red Dead Redemption 2.
O,
czyli
oczywiście.
Absolutnych hiciorów, które mają skraść nam serca, o których się bardzo dużo mówi. Tutaj w tej grupie też moglibyśmy bez problemu dodać na przykład Cyberpunka, bo wiadomo, Cyberpunk był bardzo nośny. Nie ma po prostu tytułów nośnych, a te, które powiedzmy wzbudzają większe zainteresowanie ogółu, czyli nie są na przykład indykami albo tytułami, jak my to określamy, AA, czyli nie AAA, tylko AAA, nie ma ich po prostu, bo albo zostały przesunięte, albo tworzą się tak długo, że nie wiadomo, kiedy wyjdą.
Dobrze. Adam, ty też popierasz tezę?
Ja mam takie wrażenie déjà vu trochę, to znaczy podobnie rozmawialiśmy o roku 2021 pod koniec 2021 roku i tutaj zarówno na podsumowanie właśnie tego roku poprzedniego, jak i tego bardzo dużym cieniem kładzie się strasznie mocny 2020 rok. I jakby, żeby tylko przypomnieć, tak, mieliśmy Cyberpunka, ale to wszyscy pamiętamy, ale to nie był tylko Cyberpunk, to było bardzo głośne The Last of Us Part 2, to było Ghost of Tsushima, to był Doom Eternal, to był Assassin's Creed Valhalla, tak? To był taki rok wielkich, wysokobudżetowych gier z otwartymi światami, na które czekaliśmy nieraz wiele lat, jak na Cyberpunka. I jakby ciężko, jakie mam wrażenie właśnie, że ten rok, jak i poprzedni rok, nie są takie złe. To nie jest tak, że nie ma w co grać w ogóle, ale one bardzo odstają od właśnie od 2020 roku i brakuje od dwóch lat takich rzeczywiście hitów, które by ekscytowały wszystkich, bo wiadomo, że jest taka grupa osób, które grają cały czas, takich hardkorowych graczy i oni sięgają po gry i oni będą sięgali po gry, czy one będą wielkimi hitami hype'owanymi przez miliony, czy nie, bo po prostu lubią to robić i lubią tak spędzać czas. Ale większa grupa to są ludzie, którzy sięgają po gry okazyjnie, jak wpadną w jakąś albo w jakieś ulubione tytuły, takie regularne, typu nie wiem, Call of Duty czy FIFA, albo właśnie po jakieś bardzo hype'owane Assassiny czy Cyberpunki. I jakby ta grupa ludzi nie trafia do nich właśnie jakiś taki wielki, hitowy tytuł, który by ich rzeczywiście jarał. I to jest jakby ten problem tych kolejnych dwóch lat, który no, mnie też boli, bo mówię, nie jest źle, ale nie jest wspaniale. To jest tak raczej stabilnie, dobrze, ale nie najlepiej. Tak.
Dobrze, to moje pytanie do was tutaj w tym temacie jest, czy uważacie, że to jest wciąż pokłosie wpływu COVID-a i przejście na pracę hybrydową w produkcji gier, bo wiadomo, te gry powstają latami. Czy to jest mimo wszystko teraz wygodna wymówka?
Z tego, co można wywnioskować po rozmowie z deweloperami, choć wiele osób tego nie zaakceptuje, tak, COVID miał bardzo duże znaczenie, że w tym momencie są duże opóźnienia, że proces się wydłużył, że na przykład przez bardzo długi czas wiele teamów pracowało w domu. Nie pomagało to w produkcji gier i sporo opóźnień, które dzisiaj mamy, kwestię Stalkera pomijam, bo oczywiście nie da się tutaj zapomnieć tak o wojnie, ale faktem i w przeszłości i teraz sporo tytułów trochę cierpi przez to, że było jak było. na tej zasadzie. Więc myślę, że tak, jest COVID, był na pewno jednym z argumentów, że no po prostu część tytułów nie dojechała, kiedy miała dojechać.
Okej. Okay. Mamy teraz przykład Skull and Bones, które powiedziałbym cyberpunkuje w temacie przełożenia, bo listopad, chyba 8 listopada miała być data premiery. Jesteśmy niecały miesiąc przed tą datą premiery i nagle grę przesuwa się o, żebym teraz nie pomylił, 4 miesiące chyba.
Mamy chyba się więcej, do tego
na marzec, tak? Na marzec, więc to mamy 5 miesięcy, prawie, 6.
Niecałe pół roku to jest przełożenie. Tak. Wybaczcie, na szybko nie potrafię przeliczyć miesięcy w głowie. Więc to jest dla mnie takie trochę ciekawe, czy na ten moment po prostu nagle ktoś się dowiedział, że ta gra nie dowodzi?
Nie.
Czy jednak to było od dawna wiadomo, że tę grę przełożą?
Prawdopodobnie przecież studia pracują w jakimś określonym trybie, mają jakieś określone plany i one na pewno nie zdradzają tych planów na zewnątrz. Jest duża szansa, że faktycznie ktoś mógł wiedzieć wcześniej, że gdy nie dotrzemy do punktu A, to grę przełożymy i myślę, że tutaj mamy taki case. Akurat gry Ubisoftu są troszkę dla mnie przypadkiem dziwnym, bo Skull and Bones to jest akurat taki tytuł, który w deweloperskim piekle był bardzo długo.
Tak.
Więc
jak widać, jest nadal.
Ubisoft przez lata nie mógł znaleźć jakiejś takiej, wypracować koncepcji, która by była ogólnie sprawdzona i wiemy przecież o tej grze tak na dobrą sprawę zaczęło się mówić po premierze czwartego Assassina. Czwartego mówię w kontekście liczby, czyli Black Flaga, kiedy tak naprawdę ktoś wpadł na pomysł, żeby koncepcję pływania statkami wykorzystać w innej grze. I to jest tak naprawdę winowajca całej sytuacji. Być może oni doszli do jakiegoś poziomu, że wreszcie wiedzą, jaką grę chcą zrobić, no a teraz doszli do jakiegoś tam punktu, był jakiś milestone, bo gry komputerowe robi się po prostu milestone'ami. Oddali coś i nagle stwierdzili, nie, to trzeba jeszcze dopracować. To nie jest tak do końca, że ktoś nagle się orientuje, o rany, nie, ta gra wygląda źle. Nie wiem, nie powtórzmy case'u Cyberpunka, tylko po prostu było coś zaplanowane, pewnie to nie zostało dowiezione i nagle się okazało, że trzeba więcej czasu, żeby to zrobić. Prawdopodobnie chodzi tu o zwykłe testy. Nie wiem, może ktoś doszedł do wniosku, że jest za wcześnie, żebyśmy wydali grę, która jeszcze nie jest tak doszlifowana. Pamiętajmy, że Ubisoft ma bardzo duże problemy z jakością gier w ostatnim czasie. Valhalla była świetnym przykładem, która była chyba najgorszym asasynem pod względem technicznym od lat.
To prawda. I tak jak też wielokrotnie wewnętrznie rozmawialiśmy, zapomniano tylko o błędach Valhalli, dlatego że był obok Cyberpunk, który miał ich po prostu więcej i był głośniejszym przypadkiem.
Tak, jest coś na rzeczy.
No ale dobrze.
Jeśli chodzi o Skull and Bones, to jeszcze dodam, że ja tutaj mam troszeczkę inne stanowisko. Mnie się wydaje, że z tą grą Ubisoft ma bardzo duże problemy. I po pierwsze, przesunięcie następuje blisko premiery, ale to, co jest dla mnie ważniejsze i wskazuje mi na to, że coś z tą grą jest poważnie nie tak, jest fakt, że uciekają z 2022 roku. A nie ma lepszego momentu na wydanie gry niż ten rok, kiedy jest po prostu niewielka konkurencja. No. I Skull and Bones wyjdzie w marcu, kto wie, czy nie wyjdzie w okolicy dużych innych premier AAA, już, czy tam AAA, tak? Już gra miała jakiś hype powstał wokół tej gry. Widzieliśmy zainteresowanie na serwisie i mi się wydaje, że żeby podjąć taką decyzję przesunięcia gry o pół roku z tego wspaniałego okienka, jakim jest pusty 2022 rok, jesień, prawda? Ludzie kupujący gry na prezenty przedświąteczne i tak dalej, to trzeba mieć bardzo konkretne argumenty, żeby przekonać finansowych Ubisoftu. Tak myślę, że tu nie chodzi raczej tylko i wyłącznie o dopracowanie gry, tylko myślę, że rzeczywiście, znaczy ja po prostu sobie tak składam te elementy i wychodzi mi jakiś większy problem tej gry.
Czyli sugerujesz po prostu, że chcieli wydać grę w lepszym okresie.
Znaczy, sugeruję, że to jest tak dobry okres, że żeby z niego zrezygnować, trzeba mieć naprawdę solidny argument w postaci czegoś, co nie robi w tej grze na poważnym poziomie.
Dobra,
w ten sposób.
Poczekaj jeszcze, Michał. Ja mam w sumie tutaj dwa kontrargumenty, bo pierwszy jest taki, że nie wiem, czy stawanie w szranki z bardzo mocnym God of War'em, który już rysuje się po prostu jako bestseller. Zobaczymy, jak będzie oczywiście. Na razie nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. będzie prawdopodobnie głównym kandydatem do gry roku, a za chwilę wychodzi mimo wszystko bardzo multiplayerowe Call of Duty, robione przez Infinity Ward, czyli w sumie powszechnie uważaną za najlepszą firmę, która dostarcza kody. No nie wiem, czy ten okres jest aż taki dobry z marketingowego punktu widzenia. Ciężko będzie się przebić.
Że dobry jest też tutaj, tylko dodam, w kontekście sprzedaży przedświątecznej. To zawsze jest argument.
Tak, ale...
Tylko, że jakby zawsze wychodzą duże gry, tak? To nie jest tak, że ich nie ma. I jakby FIFA i COD to jest coś, co wychodzi co roku, więc jakby tutaj, tylko że poza CODem i FIFA i God of Warem, to już jest konkurencja znacznie mniejsza niż można by się spodziewać w kontekście jesiennych premier. Tak, nie ma tych dużych gier, o których właśnie wspominałeś. Tak? Początkowo, jak zaplanowali sobie premierę przecież Skull and Bones, to gra ta miała konkurować z Hogwarts Legacy.
Ze Starfieldem.
Tak? Ze Starfieldem, tak? Z Redfallem, z Zeldą, która miała wyjść. Przecież to będzie wielki hit w Stanach, prawda? I nie tylko w Stanach. Jakby tych dużych gier, które miały wychodzić gdzieś pod koniec roku, było sporo i oni uznali, okej, rywalizujemy z nimi, tak? Żeby się okazało, że kolejne z tych gier odpadają, czyli potencjalnie dobrze dla nas, prawda? No bo mniejszy wybór, większa szansa, że ktoś sięgnie po naszą grę. Tak się po prostu zastanawiam, czy to nie... Znaczy dla mnie to jest... Oczywiście nie wiemy tego do końca. Możemy sobie to jakieś takie stworzyć... Tworzyć sobie takie śledztwo, takie detektywistyczne na podstawie jakichś przesłanek, tworzyć i zobaczymy. Przekonamy się pewnie dopiero w marcu.
Ja się tylko jakby zgodzę z tym, Adam, co mówisz, że jeśli to jest pół roku, a nie miesiąc, to znaczy, że to jest coś poważniejszego niż tylko kwestia wypolerowania pewnych rzeczy UV.
Tu jeszcze mam ten drugi argument. No Ubisoft generalnie ma ostatnio duże problemy, bo jeżeli nie potrafi dowieść remake'u Prince of Persia, to tam też jest problem, gdzie gra jest po prostu bardzo zero-jedynkowa, tak? Podstawa została zrobiona dawno temu, wystarczy ją po prostu przerobić. To też świadczy o tym, że może coś tam się nie klei. Akurat Skull and Bones jest takim przykładem, że wiadomo, to jest gra z otwartym światem, skierowana na multiplayer. Tam może wiele rzeczy pójść nie tak, zwłaszcza jeżeli koncepcyjnie coś siedzi w sensie negatywnego. Ale no nie wiem, czy to jest... No skłaniałbym się jednak, że jednak są problemy techniczne.
Znaczy, tak, no, tak to widzę. Ubisoft faktycznie nie ma teraz dobrej pasy, bo właśnie poza Skull and Bones przełożyli również Avatara, który miał wyjść pod koniec roku. To w tym momencie oznacza, że Ubisoft nie wydaje nic dużego na końcówkę tego roku, co jest dziwne.
I jeszcze mało tego, to jeśli dobrze pamiętam, Avatar film wychodzi w grudniu,
Tak.
To jest dopiero...
To jest poważny argument, że tam było coś nie tak.
Dokładnie, to jest dopiero problem.
Do tego zaginęły w otchłani Settlersy, które miały wyjść chyba w marcu tego roku i przełożono je na nie wiadomo kiedy.
Ja grałem w te Settlersy i nie dziwię się, znaczy była taka beta, powiedzmy, nie? I nie dziwię się, bo ta gra po prostu była nudna, była potwornie nudna, nie miała na siebie pomysłu i to też jest jedna z tych gier Ubisoftu, które są w takim deweloperskim piekle, bo ona też powstaje już bardzo długo, ona już raz miała przesuwaną premierę, jakby generalnie ten niemiecki oddział Blue Byte ma poważne problemy z tą serią i nie wiem, czy pamięta, ktoś jeszcze w ogóle pamięta, ale Settlersy miały mieć taką odsłonę, która się miała nazywać coś pod tytułem Champions of Anteria albo coś takiego. Ostatecznie to wyszło w ogóle jako niezależna, czy gra jakby spin-offowa. I ona miała było takie połączenie RTS-a, moby, takie to było coś dziwnego i ta gra była straszną klapą, ale taką absolutną klapą. I jakby generalnie to jest bardzo smutne, bo Settlersy to jest jedna z serii, której chyba tutaj wszyscy zaczynaliśmy jakby...
Gdzieś się grało, no.
Tak. Mnie mało co ze szkoły nie wyrzucili przez jedynkę, więc mam bardzo dobre wspomnienia.
No u mnie dopiero trójka, ale
ja
tak.
Ja dwójka z kolei, więc jakby tak no, kolejne
w pierwszej klasie ogólniaka i mało co ze szkoły nie wyleciałem, bo... Zamiast chodzić do szkoły, wolałem grać w Settlers.
No dobrze, i właśnie do tego mamy jeszcze tego Prince'a, który już też zalega od nie wiadomo kiedy, co oznacza, że po prostu Ubisoft na razie wydaje jakieś free-to-play'e, zapowiada kolejne free-to-play'e i mniejsze rzeczy, a duże gry odchodzą w czasie. Ale dobra, słuchajcie, zostawmy na razie Ubisoft. Ufał, ty jako specjalista od Sony, chciałbym tutaj zarzucić taki temat. Co wyszło ciekawego od Sony konsolowego w tym roku? Czy coś kojarzysz?
No musiałbym tutaj wskazać przede wszystkim Horizona, bo to jednak Horizon był takim tytułem, szlagierem, tytułem ekskluzywnym i tak dalej. No ale nie mogę, bo dla mnie Horizon to jest ogólnie strasznie mdła, miałka i no mało rajcująca gra. Mnie się jedynka już jakoś tak nie za bardzo podobała. Znaczy spoko, fajnie się strzelało do tych robotów i tak dalej, ale nie wiem, Dla mnie na przykład Horizon przeszedł totalnie bez echa.
Okej, okay, a czy wyszło coś dużego od Sony jeszcze w tym roku? I jakby to nie jest podchwytliwe pytanie, ja po prostu autentycznie pytam, czy coś kojarzysz dużego.
No miałem nadzieję, że wyjdzie God of War na wiosnę, czyli tak jak powinno to być. Najlepiej w marcu, bo wszystkie God of War'y duże wychodziły zawsze w marcu. Jedynym wyjątkiem, co też jest ciekawy case odnośnie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, God of War z 2018 roku, czyli pierwsza nordycka odsłona wyszła w kwietniu, a wyszła w kwietniu tylko dlatego, że przesunięto premierę o miesiąc z marca na kwiecień, co nie zostało publicznie podane, ale zostało powiedziane w filmie dokumentalnym, mm-hmm. że musieli o miesiąc przesunąć premierę. Tylko nikt się o tym nie dowiedział, dopóki nie zobaczył filmu dokumentalnego. Czyli... Dlatego jestem zwolennikiem teorii, że God of War miał wyjść na wiosnę, tylko prawdopodobnie przez te kontuzje Christophera Judge'a gdzieś to wszystko się posypało.
Okej. Okay. Czyli mamy potencjalnie dwie duże gry Sony, które wychodzą w tym roku, czyli jest to w sumie dość mało jak na ich dobre okresy produkcyjne.
Czy ja wiem, wydaje wysokobudżetowych znaczy, wiesz, tyle tytuł?
Mnie się kojarzyło taki standard, powiedzmy, że 3-4 gry duże Sony w ciągu roku. Ale to tak mówię o okresie typu właśnie 18, 19, 20.
Tylko pytanie, czy mówimy o grach Sony, czy mówimy o grach, Sony... które są tylko na PlayStation, bo to też jakby poszerza nam trochę.
Powiedzmy, że myślę o studiach, które robią to stricte dla Sony, bo myślę tutaj o grach, nie wiem, pokroju Days Gone, właśnie Tsushima, Spider-Many i tak dalej. To myślę o tej skali gier.
No to teraz mam coś w kontrze, bo tak naprawdę zauważ, że Tsushima i Days Gone to były gry drugiej kategorii. Hiciory były jasno określone, one wyszły bardzo blisko premiery bardzo dużych hitów, tak jak Tsushima wyszła blisko The Last of Us i Days Gone wyszło blisko czegoś tam, już nie pamiętam, ale się okazało, że o ile Days Gone nie wyszedł mocno do góry, był uważany za grę poprawną, ale żaden to wielki hit, chociaż ja akurat uważam, że gra była całkiem spoko, ale nagle Tsushima wystrzeliła i nagle traktujemy Tsushima, że to jest w ogóle coś niesamowitego, a raczej nie uważam, że wydawanie miesiąc po miesiącu dużej gry przez Sony, gdyby Sony było świadome tego, jak Tsushima wystrzeli, raczej nie pchałaby tak blisko The Last of Us kolejnej, w sumie trochę nawet podobnej gry.
Okej, okay, bo moje pytanie wynika z tego, że wygląda na to, że ten rok ze strony Sony jest lepszy dla pececiarzy, bo dostaliśmy God of War'a w tym roku na PC, dostaliśmy Spider-Mana, wyjdzie jeszcze Morales, więc powiedzmy takie pół gry. Wychodzi w październiku kolekcja Uncharted, czyli 4 i 4,5. No i jeszcze Returnal się co chwila pojawia, likuje i że ma się gdzieś tam pojawić. Nie wiem, czy w tym roku, ale nagle się okazuje, że PC-ciarze mają lepiej w tym roku od Sony. Starsze gry.
No oczywiście. Właśnie, bo nie wiem, czy wydawanie kilkuletniej gry jest jakimś ewenementem. Ja podchodzę do tego inaczej, bo ja po prostu jak chcę w coś zagrać, to gram na tej platformie, na której to jest i mi pasuje. Mhm. Raczej przyjąłem kompletnie, dla mnie przeszła bez echa premiera Spider-Mana na pecety. No bo 2018 rok, jeśli dobrze pamiętam?
Chyba tak. To był chyba ten sam rok, co God of War.
No to jeśli to jest 2018 rok, to w tym momencie, teraz mijają 4 lata od premiery i no nie wiem, jakie emocje miałby we mnie wzbudzać Spider-Man. Gdybym był pecetowcem, no to bym powiedział, że Sony się postarało.
My jesteśmy w tej trochę uprzywilejowanej kategorii, gdzie no powiedzmy mamy dostęp do większej liczby platform po prostu nawet. No bo ja mam w domu PC-ta i dwie konsole, w sensie Xboxa i PS5. Więc ja też jeśli chcę zagrać w jakąś grę, to sobie po prostu dobieram platformę na tą, którą jest.
Jeśli ktoś jest przywiązany tylko do jednej platformy i powiedzmy jest to PC, czyli ktoś jest po prostu klasycznym PC-towcem, no to tak, Sony rozpieszcza w tym roku PC-towców. Trzeba przyznać, chociaż no tak jak mówię, no pamiętajmy, to są kilkuletnie gry. No, fajnie jest zagrać w God of War. Dla pecetowca jest to duże wydarzenie, bo to jest pierwszy taki przypadek ever. Zobaczyć nowego Spider-Mana, który ma przecież bardzo dużą bazę fanów ogólnie jako postać. No ale come on, no to są przecież już w sumie gry takie trochę odgrzewane kotlety. Gdyby Sony wydało God of War Ragnarok na przykład nawet 2-3 miesiące później na pececie, no to musiałbym przyznać, że to jest zmiana i to spora.
Zobaczymy, kiedy wyjdzie remake pierwszego Last of Us na peceta, jak to czasowo się rozstrzeli. No dobra, a moje pytanie jeszcze do was pozostaje takie. Jakie gry dla was wbiły się w pamięć z tego roku, które wyszły, w które ograliście? Takie, nie wiem, powiedzmy top 3, jeśli dacie radę, a jak nie, to po prostu ta jedna, która wam została. Adam.
Wiele o tym, jaki był ten rok dla mnie, mówi fakt, że najwięcej czasu, prawdopodobnie, może nie najwięcej tak literalnie, ale jedną z takich gier, w której spędziłem najwięcej czasu, to nie jest zdecydowanie najlepsza gra tego roku, bo jest to Diablo Immortal, więc nie wymieniłbym na żadnej topce mojej osobistej. Jeśli miałbym coś wymienić, to tak, to na pewno Horizon Forbidden West, przy czym ja się trochę zgadzam z UFO-em, to znaczy, że ja skończyłem tę grę i ona jest absolutnie zjawiskowa, jeśli chodzi o oprawę graficzną. To jest to w ogóle, sorry pecetowcy, ale no nie ma takich gier na pecetach. To jak to wygląda na PlayStation 5, to jest po prostu, to rozsadza mózg po prostu i poziom detali. I to nie tylko chodzi o technologiczny aspekt, ale też chodzi o artystyczny aspekt. Nawet tak mnie zachwyciły stroje tych różnych frakcji, plemion z Horizona, że zrobiłem taki przegląd najciekawszej mody z Horizona. I ta gra mi się naprawdę bardzo podobała, ale rzeczywiście po paru miesiącach jakby widzę to, że ona jest, coś z nią jest takiego, ona ma taki, takie moje emocje względem niej są takie płaskie, są takie okej, dobra gra. Nie jest tak, że pamiętam na przykład, nie wiem, postaci jakoś szczególnie mocno, albo historię, albo że mi coś szczególnie zachwyciło, że to był taki bardzo dobry hamburger, taki fast food gamingowy, ale no nie jest to coś, co przeżyłem, o czym pamiętam. Wiadomo, może przykład The Last of Us 2 to jest taki z najwyższej półki, jeśli chodzi o to, jak gra oddziaływała na gracza, ale jakby tutaj Horizon jest daleko, 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 jeśli chodzi o ten w ogóle taką właśnie, po wielu miesiącach mam już takie zamazane te wrażenia i nic nadzwyczajnego, więc to jest jakby taka jedna gra, którą bym wymienił, a druga to jest gra, która dopiero wyjdzie, ale myślę, że będzie bardzo fajna, to jest ten cały Modern Warfare 2. Była beta dwa razy, najpierw na konsolach Sony, potem była już taka bardziej na wszystkich platformach i rzeczywiście uważam, że multiplayer, no bo to była beta multiplayerowa, a to mnie chyba najbardziej interesuje, to znaczy ciekawie mnie single, ale ja częściej gram w multi w kolejnych kodach niż w single, na tej zasadzie, że w multi gram prawie zawsze, w single czasami, zależy od tematyki. I właśnie to multi jest naprawdę fajne i wyszło im, trudno się dziwić, no bo to jest jakby kontynuacja Modern Warfare 1, które miało też świetne multi. W związku z tym to takie dwie gry, które myślę, że u mnie będą najbardziej interesujące w tym roku i raczej bym nie wymienił jakiejś trzeciej gdzieś wysoko po prostu, to znaczy grałem w różne gry, ale nie jest tak, żebym powiedział, o, to jest super, więc jakby u mnie, zwłaszcza z tych wysokobudżetowych, to pewnie się zamknie w tych dwóch i tak jak wspominałem na początku, Horizon nawet nie jest jakoś szczególnie ekscytujące, są te moje wspomnienia.
Okej, to ja sobie pozwolę wrzucić swoje i potem oddam ufał tobie głos, jeśli chodzi o topkę. Dla mnie najbardziej w pamięci został z tego roku Sifu, do którego co prawda nie wróciłem już po premierze, po tym jak go ograłem, ale po prostu na tę grę strasznie czekałem, a to nie był wcale duży tytuł. Masę czasu spędziłem w Vampire Survivors i teraz w jego, powiedzmy, klonie mobilnym Survivors.io, także to też. Nie zliczę setek już godzin spędzonych w Merge Mansion na telefonie, który nie jest wcale grą z tego roku, ale po prostu łączycie śmieci i tyle. A jeszcze gdybym miał coś z takich dużych produkcji wskazać, to bym musiał powiedzieć, że właśnie przechodzę, platynuję God of War 2018 i dwuletnią Valhalla zrobiłem po raz pierwszy. W sensie, także niewiele jest gier z tego roku, które mnie faktycznie wciągnęły na dłużej, pomimo że tak, grałem w LEGO Skywalker Saga przez 4 godziny. W Horizona Forbidden West pograłem chyba z 8 godzin, po czym wyszedł next genowy Cyberpunk i zacząłem Cyberpunka od nowa przechodzić. Stray był chwilowym fenomenem. Elden Ring w ogóle nie mój klimat. Cult of the Lamb, fajne, pograłem chyba z 6 godzin, odstawiłem, bo szkoda czasu. Dune Spice Wars, świetnie, strasznie mi się podobało, zagrałem 3 godziny, nie, może trochę więcej. Po czym rozjechały mnie frakcje, nigdy nie wróciłem do tej gry. Także nie było nic takiego bardzo dużego, ale też... Jak ufał powiesz swoją, to muszę wrócić do jednej gry, o której tutaj nie wymieniłem, bo o której prawdopodobnie nikt z nas nie pomyślał, a która jest pewnie najpopularniejszą grą tego roku, ale to zaraz.
No, no to u mnie trójeczka, ja będę mówić tylko o grach wydanych, bo mam oczywiście bardzo, trochę podobnie jak Adam, tylko że z innych względów, bo ja akurat singiel, Modern Warfare 2 to jest dla mnie potencjalny hicior.
Popieram.
A druga gra to oczywiście God of War, na który czekam, a zwłaszcza na to, co oni, jak zepną mitologię nordycką z wydarzeniami no z Ragnaroku, powiedzmy w grze. Bo jedynka pod tym względem była absolutnie genialna, tam te wszystkie takie drobne detale typu, że Baldur no, stracił swoje cudowne właściwości po kontakcie ze strzałą z jemioły, no to po prostu było boskie i czekam na więcej takich smaczków, ale powiem o trzech grach wydanych, dla mnie numer jeden i tu wrócę do tego, co ty powiedziałeś, bo Sifu to jest akurat taka gra, która mi bardzo pasuje, ja uwielbiam takie gry, ale dla mnie większy zrobiła jednak mimo wszystko gra Midnight Fight Express i uważam, że to jest w tym momencie dla mnie numer jeden. Uwielbiam tę grę, w ogóle duży szacun dla Jakuba za to, co zrobił z tym tytułem. Kapitalna gra, po prostu czuje się progres, czuje się to, że łapiesz coraz większego skilla, przechodzenie w ogóle tych poziomów później na SK, kapitalna sprawa. To jest w ogóle w tym momencie dla mnie gra roku, a to jest indyk. Druga gra, dobra, wezmę najpierw też w sumie powiedzmy indyka, Dune Spice Wars. Ja w przeciwieństwie do ciebie nie grałem 3 godziny, tylko pewnie ze 63 godziny. Bardzo mi się podoba, bardzo czekam na rozwój tej gry, trochę sobie wziąłem teraz na wstrzymanie, bo po prostu poczekam, aż dodadzą nowy content, bo ten taki pierwsze uderzenie wystarczyło mi w zupełności, żeby rozgryźć tę grę przez te 60 godzin, więc nie mam jakiegoś specjalnego ciśnienia, żeby po raz kolejny rozgrywać mapy i używać tych samych sztuczek, ale jak zostanie dodany root corinów, a może już nawet został, bo nie pamiętam, czy ten update już był, czy dopiero będzie, to na pewno wrócę do tej gry. I Duna jest też w tym momencie dla mnie takim tytułem, który mógłbym umieścić w trójce. A trzecim, i to zupełnie nietypowo, powinien być tak naprawdę Elden Ring, tak mi się wydaje, ale jakoś nie w tamtym okresie nie złożyło mi się to w czasie, żeby go mocniej pocisnąć i nie ograłem jeszcze Elden Ring tak, żebym stwierdził, że jest to tytuł, który byłby w mojej trójce, a pewnie byłby, tak mi się wydaje. Pewnie go dopiero ogram na początku roku, bo z reguły na początku roku przyszłego ogrywam tytuły, które mi uciekły z roku poprzedniego, tak powiem. Ale tytułem, który muszę przyznać w trójeczce się zmieścił, jest Dying Light 2 i to jest dla mnie rzecz absolutnie nietypowa, bo ja nie lubię tej serii w ogóle. Nie, jedynka była spoko, ale żebym się jakoś, nie wiem, strasznie jarał Dying Lightem, nie. A dwójka po prostu wsiadłem na nią i tak powiem szczerze, łącznie to za 150 godzin mam wbite, bo grałem na obu w dwóch wersjach, na dwóch platformach, na PS4 i na PS5 i bardzo dobre wspomnienia mam z tą grą, w ogóle zrobiła na mnie duże wrażenie i nie dlatego, że jest Polska, ja nie przepadam trochę za klimatami zombie, w ogóle to już jest dla mnie lekki przeżytek, a może wyłączając The Last of Us, bo jednak tam trochę inaczej ugryziono ten temat, ale muszę przyznać, że Dying Light 2 na tę chwilę w tej trójce by się znalazło.
Okej, okay. To ja chciałem wam tylko zarzucić jedną rzecz. Nie wiem, na ile to jest twoja bańka UFO, prawdopodobnie nie, ale Adam będzie kojarzył. Zakładam, że grą, w którą ludzie grali najwięcej w tym roku, mimo wszystko, przez pewien czas, było Wordle. Kojarzycie prawdopodobnie zawalone wszystkie ściany, feedy na social mediach, Twitterach i tak dalej, gdzie ludzie codziennie musieli odgadnąć słowo i postowali te akurat zielone kwadraciki i tak dalej.
Ja się wciągnąłem, tak? Muszę przyznać, tak.
To dobrze, bo spodziewałem się, że mogło ciebie to akurat ominąć, w sensie twoją bańkę, że w ogóle nie
ja byłem w ogóle zdziwiony, jak szybko powstało wiele klonów, nawet polski powstał, który uważam, że był trudniejszy niż angielski.
Była też wersja filmowa, przez którą graliśmy przez jakiś czas. Pamiętam.
Ale w Wordle też graliśmy na naszym firmowym Discordzie, więc
I o to mi chodzi. Prawdopodobnie o tym już mało kto teraz pamięta, bo to nie jest już aż taki fenomen, ale mam wrażenie, że to jest najpopularniejsza gra tego roku mimo wszystko.
Ja powiem taką ciekawą rzecz, że pewnie bym robił to dalej, tylko w jakiś sposób nie synchronizowały mi się statystyki. I zrobiłem coś raz na komórce, drugi raz na PC-cie i potem zobaczyłem, że nie mam tego streaka poprawnie odpowiedzianych. I to był jeden z momentów, w których dałem sobie siada autentycznie. Ale tak, grałem, jasne. To nie, że w taki umilacz czasu w tramwaju czy tam w pociągu. No super sprawa, odpalasz, jak sobie oczywiście przypomnisz. No był taki moment, że grałem codziennie.
Ale faktycznie ten filmowy był super, bo on polegał na tym, że była klatka z filmu. Tak.
Najpierw bardzo trudna.
Można było potem... tak, można było potem, jak się nie udawało, no to kolejna klatka i to było fajne, bo no właśnie, bo jakby to było chyba łatwiejsze niż World, tak mi się wydaje. To znaczy...
Zależy od filmu tak naprawdę.
No tutaj tak. Musiałeś mieć mimo wszystko wiedzę i kojarzyć, nie?
Ale rzeczywiście dobrane były te klatki tak bardzo ikoniczne. To znaczy na którymś etapie ta klatka powiedzmy z Terminatora była już tak oczywista, że no jak się widział raz film, to się musiało wiedzieć, tak?
Pamiętam, że nie będę kojarzył konkretnego przykładu, ale kiedyś udało mi się zgadnąć tylko po tym, jaka była kolorystyka filtra narzucona na totalnie losowy fragment jakiegoś tła. I tak byłem dumny bardzo z siebie, że to skojarzyłem, ale to było szczęście totalne, bo po prostu skojarzyłem film, który oglądałem wielokrotnie.
Ja jeszcze muszę, wracając do pierwowzoru, powiedzieć, że znalazłem sobie słowo w języku angielskim, które miało idealne litery. Była tam samogłoska A, samogłoska E, że zawsze używałem tego pierwszego słowa jako wejścia. I to robiłem to w kółko, żeby wiedzieć, czy te litery się pojawiają, albo czy czasem trafiłem w miejscach. W ogóle nie zastanawiałem się, że na przykład codziennie muszę inne słowo wymyślić, żeby zacząć. Tylko zawsze zaczynałem od tego słowa, żeby wyłączyć 5 najpopularniejszych liter. Takie jakieś słowo znalazłem w języku angielskim, żeby mieć dobry start. Ale nie jest to może moja bańka, ale wbrew pozorom miałem przez chwilę jednak kontakt. Nie powiem, że nie.
Okay.
Z miesiąc grałem tak dzień w dzień praktycznie. Pilnowałem tego, żeby tego streaka robić.
Ja jeszcze dodam od siebie, bo oświeciło mnie, tak? Jest trzecia gra, którą mógłbym wymienić jako taką interesującą. I to jest gra bardzo nietypowa jak na mnie, ponieważ nie jestem samochodziarzem. Dojeżdżam do pracy na rowerze, więc z kierowcami mam raczej kosę. Ale nawet całkiem dobrze bawiłem się w Gran Turismo 7. Skończyłem tę grę, jeśli można tak powiedzieć. Tam jest taka... Tak się przechodzi takie misje związane z taką kafe, powiedzmy samochodową kafe. I jak się wszystkie skończy, to powiedzmy, że można uznać, że się grę skończyło, więc... Te 25 godzin jakby skończyłem Gran Turismo, odblokowałem wszystko, co się dało odblokować. Wiem, że gra jakby bardzo dobrze została oceniona, ale też z drugiej strony sporo krytyki zebrała. Mamy nawet w redakcji takiego człowieka, Drauga, który no, to jakby bardzo krytycznie podchodzi do Gran Turismo, ale mnie jako właśnie... Możliwe, że różnica między Draugiem a mną jest taka, że ja się grami samochodowymi interesuję od bardzo wielkiego dzwonu, to znaczy gram w nie po prostu... Raz na parę lat czasami, okej? Żeby nie było, grałem jeszcze Forzę w poprzednim roku, więc wychodzi na to, że na razie mam grę samochodową co roku, ale myślę, że już w następnych paru latach jej nie będzie. W związku z tym pewnie może o to chodzi, że jakby ja podchodzę do tego jak totalny casual, ja się w tej grze dobrze bawiłem. Jak ktoś podchodzi do tego jako taki miłośnik, hardkorowy fan, prawda, petrolhead i tak dalej, to może rzeczywiście tej grze jest to takie braki, których ja jej nie widzę po prostu. Ja się dobrze bawiłem, więc jakby... Jest to, mówię, bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o mnie i też dosyć niszowe, też jeśli chodzi o redakcję. To znaczy mamy paru miłośników gier samochodowych, ale no, to jest raczej nisza, tak, u nas. I myślę, że w ogóle nisza jakby ogólnie wśród graczy. To jest pewna po prostu nisza.
No ja się bardziej zagrywałem, muszę przyznać, w poprzedniego Gran Turismo, a tutaj odpadłem dość szybko.
Wracając do tytułów Sony, no to pewnie Gran Turismo jest takim tytułem, skoro Forza potrafi być na konkurencyjnej platformie, więc...
No tak, ale...
Jak najbardziej, no i to jakby też The Last of Us, jakby odświeżone The Last of Us 1. Tak,
ale
tak.
To jest bardzo dyskusyjna kwestia.
Tak, zresztą cały odcinek podcastu na ten temat nagraliśmy, zachęcamy was do wrócenia do tamtego odcinka. No ale dobrze, jako fan faktów jestem tutaj człowiekiem od tego, żeby jeszcze... sięgnąć po gry, które wychodzą w tym roku, bo jasne, wiele rzeczy z jesieni się przełożyło, zresztą część z nich była wymieniona już na początku tego podcastu, ale mamy tak, wylistowane takie głośniejsze rzeczy, nie wszystkie. Overwatch 2 dla pewnej grupy ludzi rzecz interesująca, Plague Tale, Requiem już za rogiem, COD Modern Warfare 2, o którym już wspominaliśmy, Gotham Knights, God of War Ragnarok, Pentiment od Obsidianu, co zobaczymy, co z tego będzie, Company of Heroes 3, Pokémony Scarlet Violet, Evil West, Warhammer Darktide, Callisto Protocol, no i myślę, że Marvel's Midnight Suns też dla kogoś interesujące. Także ja jeszcze trochę rzeczy.
Dodałbym jeszcze, są też takie gry, bo jakby to są gry, które mają wyjść w tym roku,
tak.
Ale jest też taka pula gier, które zostały w tym roku przesunięte, ale mają wyjść jeszcze w tym
jeszcze
roku.
Jeszcze tak, tak.
Czyli
tak.
Je przesunięto, czy jakby trzecia. Są gry, które przesunięto na kolejny rok, są gry, które wyjdą w tym roku i są gry, które przesunięto, ale na późniejszy okres w tym roku. I no, niektóre z nich wymieniłeś, Evil West powiedzmy, ale z takich dużych i ciekawych rzeczy to będzie, powinien wyjść dodatek do Dying Light 2. DLC.
On
i
ma
powinien...
nawet chyba datę, bo on został przesunięty o jakiś tam krótki czas
tak,
chyba.
I powinien wyjść, znaczy powinien, może wyjdzie, miejmy nadzieję, Wiedźmin 3 na nowe konsole. Taki odświeżony
tak,
graficznie i to byłoby coś bardzo ciekawego.
No dla graczy w Polsce na pewno.
Tak.
Z takich rzeczy jeszcze High on Life
tak,
ma wyjść
High
w tym
on
roku.
Life, tak, tak. I śmieszny shooter z gadającymi
gadający
broniami.
Pistolety, tak.
Tak, tak.
Więc jeszcze jest w co zagrać. Tak mi się wydaje. No ja na przykład na Plague Tale'a czekam straszliwie.
Ja
w Koda zagram dla singla, bo akurat Kod mnie bardziej singlowo interesuje, chociaż pewnie dla fanu i dla zapoznania się z zagram w Warzona drugiego, czy też jakkolwiek tę grę nazwać, jak już wyjdzie. No a tak poza tym, to w sumie dla mnie osobiście to Evil West z tego, co wymieniłem i cała reszta w sumie może nie istnieć, bo w Gotham Knights pewnie odpadnę po kilku godzinach tylko na rzecz streama poświęconych. No dobra, Ragnarok, no bez tego nie ma jesieni dla mnie, to prawda.
W ogóle jakby październik, listopad, czy może inaczej, październik, przygotowaliśmy sobie takie zestawienie gier na październik i w zasadzie to jest... To jest najlepszy miesiąc od pół roku, jeśli chodzi o zestawienie premier. To znaczy wychodzi parę dużych tytułów. Oczywiście możemy sobie psioczyć na Gotham Knights, ale to jest duży tytuł. I jakby październik tutaj jest tą taką nadzieją trochę, że może wreszcie będzie coś dużego, co nas podjara, tak? Trochę bardziej. Więc tych gier rzeczywiście takich jak Gotham Knights, Plague Tale, jak FIFA, jak COD, jak to nie wspominałeś, wychodzi, to jest taka premiera, półpremiera, tak? Ale Mount & Blade 2 będzie miało swoją premierę.
Jeśli wyjdzie.
Jeśli wyjdzie, tak? Wiemy, jak to jest z Mount & Blade z premierami i ze wszystkimi obietnicami, różnie, ale to też jest duża rzecz, tak? Oczywiście ta gra jest już dostępna, to jest trochę coś innego, ale to nie znaczy, że nie będzie to wielkie wydarzenie. Nie wiem, czy pamiętamy, pewnie pamiętacie wszyscy jeszcze kazus Hadesa, tak? Gry, która przecież była w Early Accessie przez... Pewnie 2 lata, w każdym razie długo przed premierą.
No okres swojego
tak,
rozwoju
tak,
po prostu.
Tak, tak, długo przed premierą, ale dopiero jak wyszła, to jakby wywołała tą wielką ekscytację i rzeczywiście wiele osób po nią sięgnęło. Zresztą jeden z tych osób, które kupiły tą grę w Early Accessie, uznały, że nie podoba mi się i dopiero do niej wróciłem już po premierze i uznałem, że jest fantastyczna, więc jakby kto wie, czy Mount & Blade też nie odżyje, nie będzie miał takiego drugiego życia.
Może
tak?
Z długo Early Accessowych gier w tym roku wyszło też Raft, które ma swoją grupę odbiorców i które wywoływało zainteresowanie jak najbardziej. Kolejna gra, w którą grałem, która jakby zakłada duże ilości śmieci. Kurde, nie wiem dlaczego. Nieważne. No dobrze, a UV poza Ragnarokiem jeszcze...
No oczywiście, że tak. Plague Tale to jest most totalny. Fajnie, że premiera jest tak blisko.
No, 3 tygodnie chyba zostały mniej więcej.
No, nie będzie to długa gra, ale idealna właśnie taka, żeby ją...
Żeby doczekać do Ragnaroka.
Raz skończyć dla fabuły, a drugi raz dla wymaksować.
No tak.
Druga gra z takich tytułów, nie powiem, no dobra, mniejszych, no nie ma co ukrywać. To jest dla mnie, to jest Callisto Protocol. Bardzo czekam. Nawet nie wiem, czy szczerze powiedziawszy, nie będzie to najważniejsza gra w tym roku dla mnie z tych przyszłych, bo poziomu singla w Kodzie jestem pewny, że będzie bardzo dobry. Po God of Warze nie spodziewam się plamy kompletnie. Uważam, że to będzie hicior jak jasna cholera i gra, która na pewno zrobi na mnie wrażenie przez te względy, o których mówiłem, głównie mitologiczne. I w ogóle, jeśli chodzi o różne rzeczy związane z kulturą nordycką, ale Callisto Protocol jest takim tytułem, na który naprawdę mocno czekam w kontekście powiedzmy takich typowych oczekiwań. Mam je spore, potrzebuję nowego Dead Space'a i mam nadzieję, że tę lukę wypełni właśnie Callisto Protocol.
Okay.
Więc muszę przyznać, że gdybym miał wskazać wśród tych 4 tytułów, których jestem najbardziej ciekawy, to jednak byłoby to Callisto, bo po prostu 2 te najmocniejsze hity, które są przed nami, czy przede mną, bo ja w nie będę grać. Jestem ich w miarę pewny, a Callisto Protocol nie. Więc czekam, żeby się przekonać, czy będzie spoko.
Okej, to kusi mnie trochę, żeby zapytać, chociaż to nie jest jeszcze ten idealny moment na to, bo jesteśmy przed premierami bardzo dużych i mocnych pretendentów do tego tytułu, ale co myślicie o tym, kto zgarnie GOTY w tym roku? Najwięcej, powiedzmy. Tylko tak jak zaznaczam, drodzy słuchacze, wiemy, że jest na to za wcześnie, ale tak sobie pogdybajmy po prostu.
Ja mam teorię taką, że może mieć problemy Elden Ring, który prawdopodobnie najbardziej zasługuje na to, żeby zdobyć nagrodę tej, powiedzmy, takiej umownej gry roku, bo każdy ma oczywiście swoje typowania, ale są takie miejsca w sieci, które zbierają po prostu te wszystkie nagrody w jedno miejsce i sprawdzają, kto zdobył ich najwięcej na różnych serwisach, w prasie i tak dalej. I tak jak God of War wygrało w tej kategorii zbiorczej z Red Dead Redemption 2, moim zdaniem niesłusznie, ale no wygrało, szanuję, też mi się gra podobała, więc nie będę narzekał specjalnie, że akurat jeden bardzo dobry tytuł pokonał drugi bardzo dobry tytuł. Tak w tym roku wydaje mi się, że murowanym kandydatem byłby Elden Ring, ale przez to, że God of War wychodzi później i to jest właśnie ta cała teoria, to może być z tym problem. Proste. Ludzie łatwiej zapamiętują dobre rzeczy z gier, które są świeższe. I dlatego Elden Ring, który wyszedł w sumie w pierwszej połowie, nie pamiętam, czy to był kwiecień, czy...
On w lutym wychodził, jeśli dobrze
pamiętam. To nawet jak w lutym, to
była okolica Dying Lighta po prostu.
To wydaje mi się, że God of War może pokonać właśnie świeżością Elden Ring, mimo że nie do końca może na to zasługiwać. Ta teoria nie miała racji bytu w przypadku God of War'a poprzedniego, bo God of War poprzedni wyszedł 20 kwietnia, a Red Dead Redemption, jak wiemy, pod koniec roku, więc nie do końca może się to zgadzać, ale wydaje mi się, że Elden Ring będzie goty ogólnie w takim szerokim rozumieniu, ale nie będzie miał tak łatwo, bo jednak God of War przez to, że wyjdzie zaraz, prawdopodobnie będzie bardzo dobry. Nawet nie wyobrażam sobie innego scenariusza, żeby ta gra zawiodła. Dlatego może się sporo ludzi zdziwić naprawdę mocno, że to nie Elden Ring jest tą grą roku. Pamiętajmy też, że Elden Ring jest multiplatformowy.
No tak, oby Sony dowiozło, jeśli teraz God of War'a nie ma, jakby nie trzyma za głowę Cory Barlog. Ja już wiem, że on tam jest producentem wykonawczym przy tym wszystkim, ale nie jest reżyserem gry.
Ale mimo wszystko uważam, że nakreślona przez niego wizja, jak to się skończy, sprowadzi się ostatecznie do tego, że wyjdzie tak, jak on chce.
Oby.
Bardziej mnie martwi coś zupełnie innego. God of War ten nowy ma być tak naprawdę zlepkiem drugiej i trzeciej części, które były pierwotnie planowane, bo ta nordycka przygoda Kratosa, nazwijmy to tak, miała być trylogią oficjalnie, ale przez to, że ten proces produkcji się strasznie przedłużał, wyskoczyły jakieś niepotrzebne jeszcze problemy, bo oczywiście Christopherowi Judge'owi życzymy zdrowia i że się to posypało gdzieś tam w trakcie, też pewnie nie pomogło. I z racji tego, że na kolejną grę pewnie musielibyśmy czekać kolejne 5-6 lat, było takie hasło, że ta historia się zakończy w tej odsłonie. I to może być jakimś takim lekkim ziarenkiem dla mnie niepokoju, że czy to się na pewno dobrze poskłada. Ale jestem dobrej myśli.
No God of War 18, w sensie z 18, w sumie sugerował w pewien sposób, nie będę spoilował, ale wiesz, o co chodzi, że to się może kończyć, może się nie skończyć niedługo.
No teoretycznie tak, ale pamiętajmy, że teoretycznie muszą minąć też 3 lata, tak? Przez te 3 lata można było robić jeszcze zupełnie coś innego.
To prawda.
Skoro Thor puka do drzwi, nie od razu musiało to oznaczać totalnej masakry, która się prawdopodobnie w tej grze wydarzy. To jest zresztą też ciekawy case, bo zwiastun Ragnaroka, ten taki powiedzmy pierwszy poprawny, dłuższy zwiastun, podobno, nie wiem ile jest w tym prawdy, pokazywał tylko 5 godzin gry. Czyli tak naprawdę pokazywał sam początek gry.
A działo się tam bardzo dużo.
Działo się tam tyle, że po prostu dałoby się z tego złożyć pewnie całą grę, gdyby tak zebrać te rzeczy pokazane i poukładać je w tych światach, bo tam były bardzo różne światy pokazane, czyli nie wiem, kilka z tych 9, Była walka z dwoma Walkiriami, była pokazana. Była walka z Torem pokazana, która prawdopodobnie właśnie będzie tak jak w jedynce walka z nieznajomym. Tak zakładam, otwierała tę grę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc...
Myślę, że o God of War sobie jeszcze dużo porozmawiamy, szczególnie, że na pewno ciebie też wciągnę w pogadankę na TV Gry przy okazji premiery i tak dalej, więc na to jeszcze czas. Dobrze, Adam, a co ty sądzisz o GOTY w takim razie?
Po pierwsze, to zgadzam się z Ufałem. Zgadzam się z Ufałem, zresztą rozmawialiśmy już o podobnej grze w kontekście tego, że im więcej czasu mija, tym jakby zapomina się o doświadczeniach i mówiliśmy dzisiaj o takiej grze właśnie o Horizonie, który gdyby wyszedł powiedzmy w listopadzie, to pewnie byłby brany przez nas jako jedna z tych gier. O, spoko, to jest duża gra, ekscytujący, otwarty świat, może to wygra nagrodę roku, ale te wiele miesięcy później już trochę właśnie o niej tak średnio pamiętamy. Ale nie zgadzam się z kolei co do typu, bo ja jednak postawię na Elden Ring. Na Elden Ring dlatego, że From Software to jest taki deweloper, który ma nieprawdopodobną estymę na całym świecie i myślę, że ta estyma, którą Japończycy mają, będzie tutaj bardzo silną rolę odgrywała. To znaczy, to jest taka gra, którą ludzie do tej pory grają, to nie jest singlowa, znaczy dobra, jest to singlowa opowieść, ale to jest jakby gra, w którą można bardzo długo grać. Tak? Masa ludzi cały czas gra, to nie jest jakby, wiecie, o co mi chodzi, nie jest to korytarzowa, zamknięte doświadczenie, nie jest to kampania z Koda, tak? Że to się przeszło rzeczywiście wiele miesięcy temu. Jakub Mirowski w jednym z naszych tekstów nazwał From Software w ogóle deweloperem dekady poprzedniej, kiedy podsumowaliśmy poprzednią dekadę i myślę, że tutaj jakby ja się z nim zgadzam, że jest wiele argumentów za tym, że to jest jedno z najważniejszych studiów jakby tego okresu. I dlatego bym stawiał właśnie jednak na Elden Ringa, że mimo tych wielu miesięcy, które minęły od premiery, to myślę jakby, nie nawet zakładając, że God of War będzie grą w okolicach 95, tak, na Metacriticu, to myślę, że Elden Ring tutaj nie jest na postraconej pozycji, wręcz przeciwnie, myślę, że jakby ma szansę wygrać, tak.
To ja tutaj też, żeby kolejny punkt widzenia do tego dołożyć, zgadzam się, From Software jest świetnie uznanym deweloperem, ale Rockstar też jest, a jednak Red Dead przegrał z God of Warem.
No to jest dla mnie duża niespodzianka, powiem szczerze, ogólnie.
Też naprawdę. Byłem wtedy dość zaskoczony, ale tutaj moją teorią jest fakt, że widząc jak wygląda głosowanie, bo tutaj mówimy akurat o The Game Awards, trzeba słuchaczom naszym zaznaczyć, że rozmawiamy o kontekście tego, że God of War tam wygrał z Red Deadem i to są w sumie na ten moment chyba największe takie międzynarodowe nagrody przyznawane w branży.
No powiedzmy najbardziej prestiżowe na tej chwili, nie?
Tak. I w tym kontekście mnie się wydaje, że patrząc jak się głosuje na to od wewnątrz, bo my też jesteśmy częścią, nazwijmy to, kapituły głosującej, więcej osób zdążyło ograć God of War'a niż Red Dead'a, bo Red Dead wyszedł później w roku, jeśli
tak,
dobrze pamiętam.
Jest
przez
to,
co łatwiej
tak.
Jest wtedy osobom głosującym jednak, no, bo muszą zagłosować na coś, na co grali. Więc wiele osób mogło nie zdążyć jeszcze zapoznać się nie dość, że z całym Red Deadem, to w ogóle z częścią chociażby Red Deada, przez to nie zagłosowali na Red Deada, a zagłosowali na God of War, bo to też była po prostu bardzo dobra produkcja.
Ale to wiesz co, to teraz pokazuje, że w tym roku możemy mieć podobny przypadek, bo tylko God of War jest blisko bardzo gali, a wiadomo, że głosy musimy oddać wcześniej.
A jednocześnie God of War jest krótszą grą niż Red Dead, więc to się tutaj tak składa w różne strony.
Z drugiej strony nie zdziwiłbym się, bo niestety system głosowania w Game Awards jest taki, że nie głosujemy dopiero po zakończeniu roku, że jest całkiem możliwe, że ta gra zostanie przesunięta na rok kolejny.
Myślę, że już za duża się dzieje promocja wokół tego, ale jak wiadomo, po tym roku duża promocja nie oznacza wcale, że coś się nie przesunie.
Nigdy nie mów.
Ja jestem jeszcze dość jakby nastawiony na to, że to faktycznie wyjdzie. Specjalnie cisnę teraz God of War, żeby sobie go splatynować przed wyjściem Ragnaroka. Ale faktycznie no najpierw jest ten etap swoich propozycji, swoich kandydatur, więc tam na pewno będziemy głosować za God of War'em, a potem kwestia jest już finalnego wyboru z tych wszystkich kandydatur, które się pojawiły, oczywiście zlimitowanych do pewnej grupy. i wtedy już zobaczymy, ile też osób u nas zdąży tego God of War'a ograć i uzna, że to jest nawet wewnętrznie ta gra, która powinna dostać tytuł gry roku. No i tak samo potem zobaczymy skalę światową, czy się uda. Ja mimo wszystko, chociaż bardzo bym chciał, żeby to był Ragnarok, bo liczę bardzo na tę grę, to mimo wszystko uważam, że to też będzie Elden Ring. Chociaż dla mnie to nie jest w ogóle gra w moim stylu i nie byłem nią zainteresowany dłużej niż półtorej godziny, przekonując się, że tak samo jak Dark Souls 3, Elden Ring też mi nie podchodzi.
Tutaj jakby też jeszcze jakby dodając pod koniec, jakby to nie, nawet nie chodzi o to, że to jest tylko From Software, że to jest ich nowa gra, ale to jest też nowa gra, która jest pierwszą grą z otwartym światem, więc to też jest coś nowego od From Software.
Ja mam takie wrażenie, że wy zapominacie o jednym czynniku, który, żeby nie było, wracam do tego, co powiedziałem, uważam, że Elden Ring prawdopodobnie będzie grą roku, mimo wszystko, ale come on, Elden Ring jest mimo wszystko skierowany do bardzo, powiedzmy, wąskiej grupy ludzi i God of War jest bardziej mainstreamowy i to też może mieć znaczenie.
To prawda.
Tak, chociaż z drugiej strony no, Game Awards to jest nagroda w dużej mierze dziennikarzy, ale też graczy, tak? Jakby to jest połączone są głosy jednych i drugich, ale jakby dziennikarze to są właśnie, to jest ta właśnie wąska grupa, do której ten Elden Ring jest skierowany, więc jakby może w takim powszechnym głosowaniu wygrałby Wordle, tak? Gdyby rzeczywiście mieli ludzie wybierać, albo właśnie Survivor EO, czyli taki też popularny hit mobilny, zresztą w redakcji popularny teraz, ale tutaj jakby jest bardzo ograniczona grupa hardkorowych graczy, która o tym decyduje, nie?
Też pewnie w głosowaniu publiczności wiele zależy od tego, co będzie miało większą kampanię promocyjną, która zostanie ludziom w głowie, bo umówmy się, Elden Ring nie miał, mam wrażenie, bardzo dużej kampanii promocyjnej, bo ta gra po prostu stoi samą sobą, czyli
szeptanym marketingiem.
Tak, ale jest dobra, jest solidna i ludzie polecają ją dalej. Sony ma jednak tendencję do bardzo dużych reklam. Przypomnijmy sobie na pewno reklamę pierwszego God of War'a wyświetloną w trakcie meczu NBA chociażby.
W przerwie akurat, tak, ale na boisku, zgadza się.
Tak, więc to są tego typu akcje, które robi Sony i myślę, że gdzieś do świadomości pewnie trafi bardziej niż Elden Ring. No ale dobrze.
Ja jeszcze tylko jak powiem, że nie jest, czy jeżeli chodzi o tą niszę, to te gry From Software z tej niszy się wyrwały w bardzo taki dynamiczny sposób. Elden Ring sprzedał od tego lutego 17 milionów kopii.
No to szacunek.
A 20 milionów kopii właśnie chyba wczoraj poinformował CD Projekt, tak, Cyberpunk. Więc jakby mówimy o grze, która jest znacznie krócej na rynku, a więc jakby to jest fantastyczny wynik,
tak,
prawda?
Nie ma,
więc jakby
nie ma co się zastanawiać.
Nie jest to tylko i wyłącznie mała,
ale właśnie to jest
hardkorowa grupa, nie?
Coś o tym mówię, bo użyłem sformułowania do wąskiego grona, bo przyjęło się uważać, że gry From Software są hardkorowe mocno i są trudne, więc może właśnie ta trudność też przyciągnęła ludzi, nie?
To prawda i to potem jest też tylko kwestia, ile z tych 17 milionów to są ludzie, którzy potem skończyli tę grę i faktycznie uznali ją za dobrą. Bo dla wielu ludzi, mam wrażenie, ta gra będzie mimo wszystko za trudna, odbiją się od niej i nie będą o niej myśleć w kategoriach, że to jest najlepsza gra tego roku.
A powiedz mi, Adam, oficjalne dane?
Tak, tak, tak.
Czy sugerowane, szacowane?
Nie, oficjalne
dane. No to jest bardzo prosto do sprawdzenia. Mamy liczbę, jest 17 milionów, odpalamy statystyki achievementów z wszystkich trzech platform i sprawdzamy, ile osób je ukończyło. Jak będzie 30%, czyli tak typowo, co jest powiedzmy w tych takich tytułach długich z otwartym światem i tak dalej, 30% to jest całkiem niezły wynik, no to muszę przyznać, że spoko, ale jeśli to będzie na przykład 10, tak jak bywało przy Red Deadzie po pierwszym roku, Red Deada po achievementach ukończyło jakieś 10-15%.
No, kawał gry.
Gry From Software mają bardzo wysoki współczynnik, zarówno platyn, jak i w ogóle zakończony, czyli liczby graczy, którzy ukończyli grę, więc jakby mają taką bardzo oddaną publikę. Ty chyba, UFO, to kiedyś śledziłeś. Więc...
Tak, ale przy okazji Elden Ringa przyznaję, że tego nie sprawdziłem, ale kusi mnie teraz po tym, co zostało tu powiedziane, żeby to sprawdzić, bo kiedyś te gry jednak mimo wszystko trafiały do trochę węższego grona ludzi, a tutaj mówimy o naprawdę smash hicie, jeżeli 17 milionów kopii się sprzedało, to jest naprawdę spora rzesza ludzi.
To moja propozycja jest taka, sprawdź to dzisiaj po nagraniach i jak będzie news informujący o tym, to w ostatnim akapicie zawrzyjmy informację samą, niech to będzie sama liczba, czy tam sama, sam procent na danych platformach. Ci z was, którzy przesłuchają ten odcinek, będą mogli do newsa wrócić i dowiedzą się, o co chodzi z liczbami. Tylko tu, pamiętajmy.
Tutaj dodam jeszcze na koniec, żeby była pełna jasność. Adam ma oczywiście rację, bo faktycznie bardzo wysokie współczynniki ukończenia gry są w tych poprzednich, w Dark Soulsach i tak dalej, bo po prostu zawsze się działa na tych grach ta określona grupa ludzi, która na te gry czekała. Elden Ring ciekawi mnie właśnie z tego względu, żeby sprawdzić, jak to wygląda w przypadku bardzo szerokiego grona. Powiedzmy, że jest w tym momencie już to gra mainstreamowa przy takich wynikach sprzedaży. Więc owszem, sprawdzę to, bardzo fajny case.
Okej, okay. Dobrze, no to słuchajcie, myślę, że tutaj nie ma już co bardziej przedłużać i trzeba faktycznie zmierzyć ku końcowi i postawmy sobie to pytanie, czy ten rok jest faktycznie taki kiepski, jak nam się wydaje, czy też może się trochę rozpuściliśmy za bardzo przez ostatnie lata, jak myślicie?
Ja powiem tak, my robimy sobie takie wewnętrzne statystyki, ile gier mamy ogranych, powiedzmy w tej kategorii, powyżej 3 godzin, czyli nie, że odpalamy grę, patrzymy, co to jest i za chwilę wywalamy to z dysku albo żałujemy wydanych pieniędzy. I wyszło, że ja w tym roku, a mamy koniec września, ograłem prawie 100 gier. Więcej niż w roku poprzednim, ale tam mi dużo zeszło na Red Deadzie, bo prawie 700 godzin wbiłem i ograłem całą trylogię Hitmana, tak, ale tak od dechy do dechy, łącznie z wymaksowaniem.
No i jeszcze o Valhalla rozmawialiśmy dużo w zeszłym roku na spotkaniach redakcyjnych.
Więc wiadomo, że tego nie da się porównać, ale ja nie uważam, że ja nie mam w co grać po prostu. Mamy gier tyle, że nawet można do czegoś wrócić. Jeśli oceniamy to tylko rok w rok, no to pewnie tak, bo Adam dał taki dobry przykład tego roku 2020, gdzie faktycznie tych takich hiciorów, które zawsze rozpalają wyobrażenie, nieważne czy one dowożą czy nie, nieważne czy Cyberpunk będzie drewnem czy wielkim rozczarowaniem i tak dalej, ale przed premierą tylko o tym się mówiło, to takich tytułów dwa lata temu mieliśmy sporo, teraz no zdecydowanie mniej, mam takie wrażenie i się zgodzę całkowicie, więc nie powiem, że rok jest słaby, ale faktycznie brak większej liczby hitów może wskazywać, że mamy tu jakiś problem.
Okej, okay. No ja też uważam, że to jest rok, w którym po prostu trzeba było znaleźć sobie coś ciekawego do grania w innych segmentach niż dotychczas i na szczęście dało się to znaleźć. I to nie tylko właśnie kwestia powrotów do lat wcześniejszych, ale też kwestia poszukania czasem trochę indyków, czasem gier po prostu AA, a czasem nawet jest jednak ta gra AAA-owa w tym roku, która nas zachwyci, chociaż największe teoretycznie dopiero przed nami. Tak mi się wydaje. Adam?
Ja zaryzykuję taką tezę, że jest to jednak rok słaby. Oczywiście to nie mówię bardziej o grach dużych, tak? Bo jakby w świecie gier indie dzieją się cuda, fantastyczne rzeczy wychodzą i tylko niekoniecznie zbierają taką publikę, tak? Ale chociażby, bo to jest w sumie gra indie, tak? Powrót na Małpią Wyspę, czyli Return to Monkey Island. Świetna gra, która no, jakby nie zainteresowała dzisiaj już dużych tłumów. To taki kazus wymierających, zresztą rozmawialiśmy trochę o nich w innym podcaście, point and clickowych przygodówek, ale chodzi mi o to, że jakby odkładając na bok to, co się dzieje w segmencie indie, gdzie rzeczywiście wychodzą fantastyczne rzeczy i to jest taka nadzieja, tam od czasu do czasu z któryś z tych hitów staje się rzeczywiście globalnym mega hitem, ale jeśli chodzi o te duże, wysokobudżetowe produkcje, to ja bym postawił, że to jest raczej rok przeciętny ze wskazaniem może nawet na słaby. To nie znaczy, że nie było i że nie będzie świetnych gier, ale po prostu mam wrażenie, że jest ich mniej niż w poprzednich latach. O, i w ten sposób, więc skoro, no to jakby zaryzykuję w takim razie taką tezę, wiadomo, tak naprawdę to zależy trochę od gustu, tak, od tego, co się lubi, tak, bo jeżeli ktoś jest fanem From Software, no to jakby ten rok był dla niego fantastyczny, tak, no bo dostał kolejną grę, dodatkowo nową, z otwartym światem, mówiliśmy o tym, tak, w związku z tym wiele zależy od osobistej preferencji i ja bym postawił raczej, jakby patrząc też po tym, w co najwięcej czasu grałem, to nie są gry z tego roku, tak, i wiadomo, no, Dying Light 2, jakby tych dużych, fajnych gier było trochę, ale było ich mniej i jakoś mnie osobiście one aż tak nie siadły jak w poprzednich latach.
Dobrze, więc drodzy słuchacze, to jest też kolejne zadanie dla was. Zastanówcie się, jak tam wy odbieracie ten rok, w co graliście, czy był to ten segment gier, co zwykle w waszym przypadku, czy może wróciliście do trochę starszych produkcji i czy czekacie jeszcze na coś w tym roku. A my tymczasem żegnamy się z wami. Bardzo dziękuję. Był ze mną Adam Zehenter, Krystian Smoszna Ja nazywam się Michał Mańka i żegnamy was dzisiaj.
Do widzenia.
Do usłyszenia.